Tym podcastem weszłam w bardzo nietypową rolę, ponieważ jako kobieta zapraszam mężczyzn na męskie spotkanie. Dawid Rygielski, Michał Ratajski oraz Sławomir Gęściak serdecznie zapraszają na Manifest, zgromadzenie mężczyzn, 7-11 czerwca 2023 rok, pod Gaję. Również serdecznie zapraszam i jako kobieta szczerze wspieram takie inicjatywy. Wzmacniajmy się. Wymieniajmy się nawzajem tym, co najlepsze. Serdecznie zapraszam do tej nietypowej rozmowy. Bardzo lustrzyło. Żywa przestrzeń to miejsce, które cały czas się zmienia. Jest to przestrzeń, którą ma każdy z nas, która nas inspiruje, ożywia, jednoczy z tym, co dla nas najlepsze. Zapraszam do żywej przestrzeni. Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo podekscytowana, bo goszczę nie jednego gościa, a dwóch. I to jeszcze jakich, bo to są mężczyźni, świadomi mężczyźni, którzy świadomie wchodzą w swój rozwój. Dla mnie jest to niebywałe doświadczenie i przeżycie. Witam Dawida Rygielskiego i Michała Ratajskiego.
Witam, cześć Agato. Do wszystkich słuchaczy również.
Ja się boję. Ja się boję, chłopaki, ja się boję.
Co to za energia? Może to jest ekscytacja, a nie strach. Zobaczmy, co tam siedzi.
Tak, no tam siedzi rozchwiana kobieta, która gości dwóch mężczyzn. Kobiecość zaprasza męskość. Ja jestem ciekawa w ogóle, co tu się wydarzy.
No to jest bardzo ładne zaproszenie, bo to, o czym mówisz, to jest też taka bardzo mocno wyczuwalna energia wspierająca, której doświadczamy. Też w związku z tym, dlaczego się spotkaliśmy dzisiaj w tej rozmowie, czyli tworzeniem manifestu zgromadzenia mężczyzn, no to ta zapraszająca energia kobieca to jest taka cicha siła, która wokół gdzieś jest i bardzo my ją wyczuwamy. Także z tego miejsca ogromne podziękowanie, także za zaproszenie do rozmowy z tobą.
Duża wdzięczność mi też się pojawia, a dodałbym do tego, że to jest wręcz już fala żeńskiej, kobiecej, wspierającej energii. Ja to przynajmniej tak doświadczam i przyglądam się temu, bo teraz mam bardziej otwarte oczy i w ogóle widzę, jak dużo większe jest to, niż to, jak sobie sam to wyobrażałem, czy chciałem, żeby było, czy też później w połączeniu z Michałem, czy Sławomirem, z którym współtworzymy manifest, ale ogólnie, że jest po prostu jakaś lawina yin-yangowej w rezultacie synergii, współpracy, ale dużo idzie od was, od wspaniałych kobiet, które z odwagą, które z tą radością, z tym flow, z tą wodą po prostu pływają i zabierają nas tam.
Właśnie, to chyba jest o tym. To chyba jest właśnie o tym, że my pozwalamy popłynąć, a wy dopływacie.
No. Spóźnialscy trochę jesteśmy, no.
Może tak, może nie. Ja to, na to tak nie patrzę. Staram się w ogóle też jakby nie rozpatrywać tego ruchu i tej fali, o której wspominasz pod tym kątem, jak mają kobiety, jak mają mężczyźni. Myślę, że mamy właściwy czas i że to się wydarza w taki sposób nie jest przypadkowe, a że energia kobieca dużo szerzej i wcześniej jakoś zatoczyła kręgi, tak to określę, to uważam za bardzo dobre przedpole, za dobre przedpole tych pływaków, którzy mocno machają tymi łapami, żeby dopłynąć, czyli są w innej energii, ale dzięki temu przedpolu też tego doświadczamy, tego wsparcia dookoła teraz, no bo to się wzajemnie uzupełnia. Czasem nawet dużo większego wsparcia czujemy od kobiet niż od mężczyzn, ale to jest moment, to jest po prostu etap, ja tak na to patrzę.
A to nie jest taniec? To nie jest wzajemne przenikanie się? I czy to nie jest trochę tak, że to my dla was, a wy dla nas i gdzieś tam tu jest to tętniące życie?
No, mnie bardzo się podoba ta metafora. Ja jestem tancerzem i wykładowcą na Wydziale Tańca w Łodzi. Więc dla mnie wszystko jest tańcem, tak naprawdę. I relacje, które doświadczamy, to też jest forma takiego tańca, w którym przyglądamy się zmiennej dynamice. Pytanie jest, na ile my lubimy się czuć osadzeni w jakiejś dynamice, bo każdy z nas ma jakieś predyspozycje, jakąś strefę komfortu, i lubi jakiś rytm i się w nim rozpływać. Pytanie, co się pojawia, gdy zmienia się muza, gdy zmienia się ten rytm, gdy pojawia się jakiś wir. Jak my się wtedy w tym przeglądamy, lustrzymy, tak jak określiłaś to, rzucając takie hasło przed wejściem na antenę. Także tak, jakby taniec w swojej zmienności. Ja uwielbiam używać takiego określenia w praktyce, do której zapraszam, trwanie w zmianie. Dla mnie to o tym.
Tak, ta zmiana i wzajemne przenikanie się. No ale nie bez przyczyny tak naprawdę, no spotykacie się jednak w męskim gronie, więc kierunkujecie to, tak, na mężczyzn, prawda? I tu się pojawiają kobiety, nazwałeś je w pewien sposób, no takimi pionierkami, które pierwsze tworzyły kręgi, a ja się wciąż zastanawiam nad tym, czy tak naprawdę do tego, żeby być mężczyzną, jakby... Czy nie trzeba się odbijać w kobiecie i na odwrót, nie? Czy nie trzeba stanąć w lustrze właśnie jako kobieta z mężczyzną?
Ja mi się przypomniało takie archetypowe spojrzenie z Indii, określane jako Shiva Shakti, czyli właśnie pierwiastek żeński w takiej czystej, pierwotnej postaci, ale chciałem nawiązać do tego, że... Znaczy ja czuję osobiście, że faktycznie relacja z kobietą daje... to największe lustro, że tam najwięcej po prostu mogę jako mężczyzna zobaczyć, najwięcej siebie, sytuacje, okoliczności, emocje, z którymi z innymi po prostu w innych relacjach tego się nie dotknę, nie dosięgnę, to nie wyjdzie. Więc to ciekawe właśnie, co mówisz, bo zaczyna to we mnie troszkę głębiej pracować, że faktycznie tak, to lustro jest największe. I pracuję też na to, co powiedziałeś wczoraj, czy mężczyźni chcemy się zmieniać dla kobiet. Nie wiem, nie mam tutaj u siebie osobiście takiej w tym momencie motywacji, ale chętnie słucham tych mężczyzn, którzy są w relacjach. Jak oni to teraz, w tej dynamice, o której Michał wspominał, tej zmianie muzyki, która trochę też wydaje mi się dotyka relacji, w sensie wydarzeń, które mają dookoła nas miejsce i sytuacji. Jak to faktycznie jest z tym celem, z tym po co?
No ja to stanowczo bym chciał powiedzieć.
No, powiedz.
Znaczy, oczywiście czuję, że jakby każdy, bez względu na to, czy kobieta, czy mężczyzna, ma swoją osobistą ścieżkę i swoją motywację, swoją intencję. I to jest według mnie rzecz święta w temacie takiego uszanowania drogi każdego z nas. Zwłaszcza im więcej jakby patrzę na to, jak ta ścieżka się potrafi zmieniać w trakcie życia. Jak ja spojrzę wstecz i zobaczę ileś tam etapów, w głowie mi się to nie mieści, jakby nie ułożyłbym tego scenariusza. Natomiast takie czuję też jakby takie określenie zmienianie się dla kogoś, mężczyźni dla kobiet i w drugą stronę, to jest kompletnie nie w tą stronę, w sensie, że ja nie mam na to zgody wręcz i mówię o tym otwarcie i dosyć klarownie. To jest oczywiście mój punkt widzenia, ale ja zapraszam też do tego punktu widzenia. Nawet jeżeli jest jakaś tam niezgoda i niewygoda, to żeby sobie poczuć dlaczego albo co to mi robi. Jak to możemy się zmieniać dla kogoś? Przecież musimy przede wszystkim rozpoznać siebie, jakby rozpoznać to, co w środku mieszka, kim ja jestem, jak moje ciało, jak moje emocje, jak mój umysł, na ile jest ze sobą to wszystko zintegrowane. To jest kompletna baza. Jeżeli ja nie złapię tego połączenia, to te połączenia na zewnątrz też będą w jakiś sposób kulawe. Może niefortunne słowo, ale takie mi przyszło teraz na gorąco. I szczerze mówiąc, jeszcze odwołując się do tematu relacji, o których mówi Dawid, no ja nie wyobrażam sobie jakby też bycia w związku partnerskim, gdzie ktoś się zmienia dla mnie, albo ja zmieniałem się dla kogoś. My możemy się zmieniać dzięki sobie, dzięki właśnie temu zaglądaniu w lustro, dzięki tej zmianie rytmu nagłej, przyglądaniu się, jak te energie czasem szaleją i co w tym szaleństwie jesteśmy w stanie zrobić my, tak? W sensie w jakim miejscu my jesteśmy w stanie się znaleźć i odnaleźć wspólnie ponownie w tej relacji. Bo dla mnie relacja to jest ciągłe gubienie się i odnajdywanie. Pytanie, w jakiej energii i co to ze sobą niesie. Mógłbym tak długo, bo cię podkręciłem.
Tak, właśnie. Bardzo się cieszę. To jest zawsze super start do rozmowy, bo muszą się w końcu pojawić emocje. Jak nie ma emocji, to nie ma dobrej rozmowy. Bardzo mi się podoba i bardzo czuję to, co mówisz. Oczywiście, tu cały czas chodzi o nas, nie? Ale tu chodzi po prostu o to, w jakim lustrze się... Może kwestia doboru lustra? Na takiej zasadzie... Oczywiście zmiana dotyczy totalnie nas i od nas zależy, nie? I właściwie po to tu jesteśmy na tym świecie, żeby się zmieniać, żeby rosnąć i wzrastać, nie? Tylko im bardziej wyraźnie wybierzemy sobie lustro, im bardziej się odważymy wejść na całość, na ścieżkę zmiany. Właśnie może to o tym, nie?
Ja się zastanawiam, na ile my tu mamy wybór też.
A, to ciekawe.
Bo jak sobie też spojrzę wstecz, kiedy sobie wybierałem świadomie, no to różnie się to kończyło, nie? Ale też jeszcze z innej strony patrząc na to, to też jest taki element doświadczenia, element takiego trybiku, bez którego nie pojawiłby się cały ten mechanizm, który spowodował, że jestem teraz tutaj. Nie? Być może ten wybór nieświadomy kiedyś albo warunkowany, nie wiem, dwoma czynnikami na krzyż zaczął ewoluować i doszliśmy do tego momentu, gdzie możemy, jesteśmy dla siebie wybrani w jakiś sposób. Ja tu tutaj odczuwam jakąś taką też jakby kwestię magiczną w temacie pewnej energii, która powoduje, że one zaczynają troszkę klarowniej się komunikować ze sobą. No? Wiem, że to trochę enigmatycznie, ale ja cały czas to rozpoznaję, więc jakby nie wypowiadam się tu z żadnego poziomu mistrza, tylko dzielę się swoim doświadczeniem, które jest dalej w przepływie, jest dalej jakby w procesie. Jakby mam dużą ciekawość tego. Natomiast ten wybór jest dla mnie też taką pewną formą zaufania i oddania się prowadzeniu. To jest coś, co nam często przyświeca w temacie kręgowym, w temacie wypraw, w temacie komunikacji, w kręgu trzymania tych kręgów. Możemy je trzymać jakby z pewnych mentalnych względów i nie wiem, jakichś czynników, które powodują, że wybieramy tą ścieżkę dla jakiegoś celu, a możemy oddać się w pewnym sensie prowadzeniu. I znaczy mnie osobiście to jest bliższe. Bliższe jest to też o tyle, że jesteśmy ledwie przekaźnikami do tego, żeby się niosło.
Zgoda. Natomiast mi przyszła jeszcze taka refleksja, nie, a propos tego odbijania się i tych energii, że my tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby się odbijać w konkretnej osobie i robić to dla innej osoby. Oczywiście my się zmieniamy sami dla siebie, ale tak się zastanawiam, czy my się nie odbijamy po prostu w energiach, którymi rezonujemy nawzajem, nie? To jakby chyba jest bardziej o tym, że wybór i zmiana i to, jak kierunkujemy swoje życie, zależy totalnie od nas. I ja jestem przeszczęśliwa, że właśnie spotkałam się z ludźmi, którzy są na drodze, bo jesteście mężczyznami, którzy idą w kierunku rozwoju, no właśnie, własnej męskości. Czyli chłopaki, dokąd idziecie, powiedzcie? I jak u was przebiega ten proces?
No, ciekawe. Ciekawe pytanie. Wiesz co, właśnie ja zauważam coś takiego, że znaczy, to słowo rozwój, czy wstawanie w męskim, ja po prostu chciałbym być lepszym człowiekiem. Tak jakby teraz tak bym to określił. Wiem, że są różne widzenia, różne jakby, nie wiem, zajęcia, wydarzenia, formy terapii, jakby jest ten duży zestaw medycyn tak zwanych, ale mam czasami coś takiego, że widzę, że zabierają mnie jakieś moje wewnętrzne programy, jakieś właśnie nie z poziomu mojego wolnego wyboru, czy mojej naprawdę woli, ale coś jest takiego, zdarza się, na szczęście coraz rzadziej, ale może z tym wyborem korzystania z pewnych narzędzi stają się one bardziej wyraźne, ale widzę właśnie, że chciałbym, żeby było tego mniej, żebym ja był bardziej, że tak powiem, pożyteczny, chociaż to wszystko są tylko słowa, które, tak samo jak tutaj mówimy, czy robimy coś dla kogoś, czy dla siebie, znaczy ja mam też tak, że robię to dla siebie, ale relacje wokół trochę mi pokazują, co ja zrobiłem, nie? Gdzie ja jestem, co było wyobrażeniem moim, a co jest po prostu formą prawdy. I o ile te rzeczy jakby są we mnie i ja sobie z nimi żyję, jakoś je transformuję, przerabiam, to jest też u mnie celem wyznaczonym chęć kreowania wspólnie, akurat teraz w męskim. Czyli trochę zmierzenia się z tym swoim ja, który będzie konkurował, który chce być pierwszy, albo że, no nie wiem, różne tam rzeczy się pojawiają, a z tym, ile ja mogę rzeczy odpuścić po to, żeby coś większego niż ja wymyśliłem mogło się wydarzyć. I dla mnie to, co doświadczam z Michałem czy ze Sławomirem, nawiążę do manifestu, jest w początku, moim założeniem było jakby zebranie jak największego doświadczenia, nauczenie się i komunikacji, i otwartości na czyjeś pomysły, i przyjęcia tego, że ktoś nie akceptuje mojego pomysłu, albo że w ogóle decyduje za mnie. Jakby to wywala tyle różnych mechanizmów, znaczy one się uruchamiają i wtedy co ja z tym zrobię? Dla mnie to jest o tym też, jak ja na to zareaguję. Czy ja zareaguję, czy ja wykryję jeszcze coś bardziej korzystnego na przykład. Czy zrobię tak jak kiedyś, że nie wiem, wywalę emocją, czy będę starał się bronić, czy puszczę, bo być może przychodzi to do mnie po to, żeby właśnie przejść gdzieś dalej. I jakbym miał określić cel swój teraz, to jest jakby wzmacnianie siebie w takim kontekście, że wybieram to, co czuję i idę za tym. Jednocześnie otwieram się i daję uwagę i uczę się współtworzenia z innymi. Jakkolwiek to zabrzmiało, słysząc siebie może trochę górnolotnie, ale gdzieś to chyba po prostu takim we mnie jest na ten moment. Oczywiście dynamika jest różna i o ile wczoraj byłem bardzo dużo w głowie, dużo załatwiania informacji, tak dzisiaj może trochę bardziej spływam do czucia, to też dzięki tej przestrzeni, którą ty otwierasz. Ona faktycznie jest żywa, tak ją zauważam teraz. Też mam u siebie w manifestie. Ale tak, to jakby to ja na ten moment, bo to jest ten moment.
A ja na ten moment czuję się rozedrgana. Czuję się rozedrgana jako kobieta. I zastanawiam się, jak to wygląda. Zaczęłam od tego, że się boję. Ale to właściwie było o tym, że staję w odwadze przed ludźmi, którzy właśnie się rozwijają w swojej męskości i staję w odwadze przed tym, co ja odbiję, do czego ja zaproszę jako kobieta, do jakiej energii, do jakiej po prostu przestrzeni. Bo nie wiem, czuję, że jest to dla mnie ogromnym właśnie takim wyzwaniem, a zarazem też taką, chyba po raz pierwszy na podcaście tak dużo mówię. Z reguły to właśnie pytał i w ogóle zastanawiam się, skąd to się bierze. Cóż ja chcę przez to wszystko wyrazić i co się zadzieje? Dobra, to może spróbujmy to uziemić. Niesamowite zdanie mnie porusza i to wydawało mi się, że Dawid, jak gdzieś tam pisaliśmy, to powiedział personalnie, ale jak zobaczyłam na stronie manifestu, no to to jest właściwie takie motto tej strony. Mężczyzna, opiekun i obrońca życia. Ja znam to bardzo mocno z perspektywy kobiecej, bo doskonale wiem, czym jest opieka nad życiem, jak być kobietą, która tego życia w sobie broni. Doświadczyłam tego bardzo mocno i bardzo jakby, no tak po prostu tego doświadczyłam na sobie. I teraz chciałabym zapytać właśnie, jak to jest z męskiej strony.
To bardzo pięknie, że to czujesz od tej strony, dlatego że to hasło przyszło od kobiet. I to one jakby tak naprawdę zainspirowały nas do tego. I to jest też hasło, które ma ogromną moc. Natomiast myślę, że dużo potrzebujemy też takiej przestrzeni bezpiecznej i zaopiekowanej, też takiej przestrzeni do tego, żeby dać sobie czas na to, żeby zrozumieć, co ono tak naprawdę znaczy. Nie w takim znaczeniu, co ono znaczy dla świata, tylko żeby zacząć znowu od tego pierwszego kroku, od tego kroku ja. Co to w ogóle dla mnie znaczy. Natomiast jeżeli ja nie zrobię przestrzeni na to, ja się tego nie dowiem. Ja szczerze mówiąc zacząłem sobie dopiero robić przestrzeń na to, żeby zaczynać rozumieć to hasło, w momencie, kiedy usłyszałem to pod swoim adresem. I to jest kompletnie rozbrajające. Choćbym, nie wiem, w jakiej zbroi stał i jaki ciężki miecz trzymał, to jest obezwładniające, ale też w takim poczuciu. No to jest bardzo dużo takich energii, które wokół tego krążą, bo z jednej strony jest totalne wzruszenie, z drugiej onieśmielenie, z trzeciej temat odpowiedzialności, z czwartej w ogóle świadomości, co to oznacza. Jeżeli myślimy sobie o życiu i o tym, ja też przychylam do tego, co Dawid powiedział, że ja niespecjalnie też jestem zainteresowany podkreślaniem mocno tematu mężczyźni, stający w swojej męskości i rozwijający swoją męskość. Dla mnie to też jest o byciu człowiekiem, jakby rozwijaniu człowieczeństwa. Natomiast w tym życiu urodziłem się mężczyzną i to jest po prostu ten temat tego rozdziału. Nie? Ale myślę sobie też o tym, że ten temat życia, czyli planeta, na której sobie jesteśmy, to już teraz rozwinę troszkę więcej wątków, na ile ona jest żywa, na ile obumiera i jak my się do tego przyczyniamy, czyli co my realnie możemy zrobić. Naszej codzienności, bo już nawet nie chcę wchodzić w temat globalnych rozwiązań, ale w takiej codzienności, gdzie chcesz zmieniać świat, zacznij zmieniać go od siebie, to też jedno z takich haseł, które gdzieś tam sobie krąży i niby je rozumiemy, ale pytanie, co my z nim robimy? No i to męskie to jest bardzo mocno o działaniu. O, nie tylko o tym, żeby się spotkać i przyjrzeć, doświadczyć, strzelić sobie procesik, posiedzieć w lesie, wrócić do domu i fajnie było, tylko okej, jakby co tego rodzaju doświadczenia i narzędzia, które będą płynąć jakby z tych spotkań, w spotkaniu też z prowadzącymi, co te narzędzia mogą mi realnie dać, jaką możliwość sprawczą do tego, żebym ja zaczął zmieniać te mikro rzeczy dookoła. No a to hasło, które nam przyświeca jakby w tej edycji, opiekun i obrońca życia, no to jest właśnie też temat tej takiej dużej odpowiedzialności, żeby zacząć się przyglądać, czym to życie jest. Można zasiać życie, ale to jest tylko krok. Pytanie, co z, jakby z otworzeniem przestrzeni do tego, żeby ono wzrastało, żeby je pielęgnować, żeby dawać taką możliwość wzrastania w bezpieczeństwie, gdzie może się rozwijać jakby w równowadze emocjonalnej, że może spokojnie doświadczać różnych emocji, bo nie ma złych emocji, tylko żeby mieć takie poczucie, że jest okej bycie sobą i wzrastanie w takich warunkach, gdzie świat dorosłych, bo teraz odnoszę to do dzieci, daje mi informację, że mam na to czas i mam na to przestrzeń. Nie? Dużo z tych wątków, ale generalnie życie, samo to, jeden oddech, to jest coś, co wyznacza to, że ja żyję. To, że ja oddycham i że ja się ruszam. Ja się ruszam, czy ja oddycham, czy ja opiekuję się tym życiem w sobie, czy ja opiekuję się tym życiem, które daję, przekazuję dalej, formując rodzinę, czy ja opiekuję się tym życiem, które jest wokół, nie wiem, w sąsiedztwie, w mojej społeczności, w moim mieście, w moim lesie, gdziekolwiek tam, kto żyje. Można by tak o tym długo, ale temat jest bardzo przyjemny. Niemniej jednak to życie, które w tej kwestii tego pielęgnowania, kiedy pojawia się to zasianie, tak to teraz mi przychodzi takie słowo, ale kiedy ono zaczyna się budzić w zarodku, rosnąć, no to to jest ten etap, kiedy ta kobieta daje tą przestrzeń, tak? Całe jej ciało jakby służy do tego, nie? I pytanie, jaka jest tutaj rola mężczyzny? Można by długo.
Ja bardzo chętnie rozwinę ten temat siania. Ja na nim jakby na rolnictwie eksperymentuję. Uczę się, obserwuję właśnie, jak to życie się manifestuje i co ja z tym mogę zrobić, w sensie jak je wesprzeć. Dla mnie jest to więcej ostatnio o wspieraniu. To jest temat wsparcia w ogóle naszej pięknej planety, po której chodzimy. Najczęściej jest to kawałek gleby, kawałek bardzo żywego organizmu. Tam ponoć ktoś przeliczył, że w garści Ziemi jest więcej miliardów mikroorganizmów niż ludzi na planecie. Także ile tam jest życia w ogóle, po którym my chodzimy. I to właśnie od niego zależy nasze życie tutaj trochę tych większych istot, bo to one daje nam pożywienie. I na ile to pożywienie jest żywe, na ile ono nas zasila, na ile daje nam energię, daje nam to właśnie czystość, klarowność, siłę do działania i do tworzenia już później innych pięknych rzeczy w tej rzeczywistości. To jest właśnie ta przygoda, którą ja przychodzę i zaczynam się też tym dzielić, bo czegoś tam się dowiedziałem, coś tam ugryzłem, widzę, że tam jest największy po prostu uniwersytet i obserwacja tego, jak roślina może sobie świetnie radzić bez mojej w ogóle ingerencji, a wręcz moja z głowy ingerencja może jej przeszkodzić. Może akurat nie moja, bo staram się, żeby to było jak najbardziej naturalnie i w takiej równowadze bioróżnorodności, przy różnych tam jakby mógłbym konceptów teraz użyć, nazw konceptów, ale chodzi o to, żeby dawać jej możliwość po prostu manifestowania się w taki sposób naturalny, bez użycia wymyślonych przez ludzkość dziwnych preparatów, środków. I to jest dla mnie taka szkoła, którą obserwuję, mam to już chyba 7 czy 8 lat przygodę z tego tymi prazbożami, ale to jest właśnie też o pewnym rytmie, że trzeba zasiać, trzeba poczekać, trzeba się przygotować do zbioru, przychodzi wielka celebracja, jest zbiór, później trzeba coś z tym zrobić dalej. I to są też nasze 4 rytmy pogody, klimatu, które są w naszym klimacie, które też nadają pewien rytm. I na ile właśnie cenne, ważne i wznoszące dla mnie jest bycie w tym rytmie, nie narzucanie go, tylko właśnie dostosowanie się do tej fali energii, różnorodności, która jest dookoła. Dla mnie to hasło, ten manifestowy tytuł jest też trochę ostatnio, coraz chyba bardziej jakoś zwracam na to uwagę, o technologii, o zrównoważeniu tego, co techniczne, z tym, co żywe właśnie, z tym, co jest jakby, to jest naturalne, jest z natury, a tym, co jest wymyślone. Już nie mówię o GPT, jakby sztucznej inteligencji, ale o tym zagubieniu się trochę części populacji, że tak powiem, sam się tam gubiłem i to jest całkiem jeszcze niedawno znowu. Czyli telefon, laptop, jakby uzależnienie się trochę od pewnych bodźców, czy obrazów, czy informacji, które właściwie mogą być totalnie nieprawdziwe wręcz, czyli szkodzące życiu też tak trochę to sobie tłumaczę i odbieram. Jakby to jest wszystko fajne, dzięki technologii teraz się łączymy, tak, nie mam jakby, mam tutaj dużo na tak i korzystam, ale żeby dzisiejszych czasach, gdzie tak dużo tego przychodzi z zewnątrz, zrównoważyć to z tym, co po prostu jest i było tutaj od zawsze, czyli po prostu z przyrodą, naturą, wiatrem, deszczem, ogniem, trawą. Po prostu wystarczy wyjrzeć przez okno i już jesteśmy z tym, co jest tutaj bardziej prawdziwe niż obrazy, cyferki, nawet mówiąca twarz, która może być w tej chwili wytworem po prostu sztucznej inteligencji. Musi się podszywać pod pewne osoby. I tak dalej, i tak dalej. Także to też nam pokazuje, jak o tych lustrach dzisiaj, to też jest fajna technotyzacja, nie wiem, może tak wymyślę sobie takie określenie, ale to techno, które przychodzi, jest dla nas też lustrem pokazującym, gdzie możemy pójść i czy tam chcemy pójść, nie? I jakby codziennie to ja wybieram. Czy wybieram sztuczne, jakby stworzone, mogę z tego skorzystać, czy w ogóle w to wchodzę na 100%, czy w ogóle zostawiam i idę sobie do lasu, na pole, w różne miejsca, gdzie jest właśnie życie.
A wiecie co? Nie wiem dlaczego. Jak tak mówiłeś, to miałam w głowie obraz i słowa, i aż po prostu jestem w szoku, dotyczące wojny, wiecie? Nie wiem dlaczego. I nie wiem dlaczego po prostu tak mi przyszło, no bo może z tym nam się tak bardzo niefajnie i tak bardzo archetypowo kojarzą męskie zgromadzenia z wojskiem tak naprawdę, z zabawą w wojnę i też z tym, co się w sumie też no, dzieje w realu, dzieje się naprawdę jakby blisko nas. I mam takiego człowieka cały czas w głowie, Damiana Dudę, nie wiem czy kojarzycie. I chciałabym was zapytać, czy uznajecie takiego człowieka za obrońcę i opiekuna życia? Człowiek, który idzie bez broni na front i po prostu ratuje ludzkie życia. Tak? To jest przykład realnego działania, że tak powiem, na rzecz życia? Czy to jest wkręcanie się w wojnę? W ogóle mężczyźni, wojna, pistolety, granaty, walka, no nie wiem, co w jakiś sposób się z jednej strony łączy, czy wy macie też, przeżywacie taką walkę wewnętrzną? Jak się do tego w ogóle odnosicie?
Co ja mam, ale mam tak osobiście,
No, a się jestem w szoku, nie? To przepływa, uwaga, to przepływa, to nie jest planowane.
Ale ja dzięki tobie poznałem tego człowieka, w sensie wszedłem na chwilę na jego kanał, ale bardzo szybko wyłączyłem i właściwie trochę nie wiem czemu, ale jakby, znaczy mam tak, że szanuję decyzję jakby nie, każdej istoty, która podąża za czymś, co czuje i robi to, co czuje właśnie, idzie za tym i jest okej. Okay. Ja mam właśnie w tym temacie wojny, dzisiaj też takie przemyślenia do mnie przyszły, ja wychodziłem parę razy z taką otwartością, chciałem w ogóle dom sobie wynająć też, żeby oddać tym, którzy przyjechali do Polski, uciekli z Ukrainy. Wychodziłem też do takiej fundacji w Warszawie z pewnymi propozycjami. Mają u mnie pracę też dwie osoby z Ukrainy, co jakiś czas pomagają mi tak w pewnych rzeczach. I dla mnie w ogóle ten temat się nie pojawił. W sensie nie było, nikt nie przyjechał zamieszkać w moim domu. Rzeczy się nie składały, mimo mojej otwartości. Z tej fundacji też nie potrafiłem uzyskać informacji, jakby komu ja mogę pomóc wspierając jakąś fundację w konkretnych jakby działaniach, rzeczach. I te osoby z Ukrainy, które były u mnie, one nie doświadczyły wojny. Więc jakby ja nie miałem, znaczy idę za tym, co mi się pojawia i jest ta chęć wsparcia. Wyszedłem z czymś, okazuje się, że nie ma tego, jakby wszechświat mi jakby pokazuje, no ale tutaj nic jakby dla ciebie nie ma, więc nie mam za czym iść i u mnie tego tematu jakby nie przerabiam go. Widocznie czuję, że tak ma być i że to, co robię, to też jest, jakby też przynosi jakąś wartość, też coś broni, też coś daje, ale z innego poziomu, więc może po prostu u mnie tego aspektu wojny, starcia się takich drastycznych może sytuacjach u mnie nie ma i ono się nie manifestuje. Trochę czasami wchodzę w taką przestrzeń, o której mówią też naukowcy, trochę też mistycy, używając różnych określeń, ale o wszechświatach równoległych, o rzeczywistościach równoległych. I czasami mam takie przemyślenia, że faktycznie no, to, w czym ja jestem, co jest moją prawdą, co jest moim wszechświatem, jakby jest na zewnątrz i okazuje się, że w mojej jest w tej chwili to. W mojej są pola, w mojej są tematy organizowania warsztatów. Też zapraszaliśmy osoby z Ukrainy. Była otwartość tak na dużo jakby preferencyjnych warunkach finansowych, że tak powiem. Idę za tym. A jeśli ktoś wybrał inaczej, o ile to jakby wspiera dalej życie, jest to z tej intencji i tak jest manifestowane, to też bym wspierał tą osobę w jakiś sposób, gdyby stanęła na mojej drodze, ale nie ma tych osób, nie ma tej rzeczywistości.
To ja z innej strony ugryzę ten temat, bo mnie się od razu pojawiły takie skojarzenia i takie tematy bliskie w temacie w ogóle energii, agresji. Sama powiedziałaś o tych zgromadzeniach mężczyzn, że to wojenka, to coś tam. I to jest też pewna część energii, która jest bardzo mocną energią sprawczą. Pytanie jakby, co my z tą energią robimy. I jak sobie myślę o tej wojnie, mówicie bardzo konkretnie o sytuacji na wschodzie, moja głowa, mimo jakby świadomości wszystkich tych wydarzeń i wszystkich tych informacji, cały czas mi rzutowała pewien obraz o temacie wojny, jaką często my przychodzimy sami w środku. To, z czym my się spotykamy, co tam w nas walczy i jak często są dwa przeciwstawne fronty. I to jest, myślę, że coś, co jakby w takiej sferze globalnej w ogóle doprowadza do wojen tych rzeczywistych tam na zewnątrz. Jeżeli tutaj w środku się po prostu pewne rzeczy nie układają, kiedy coś się ściera, kiedy coś chce zawładnąć czymś, osiągnąć coś kosztem kogoś. I to są takie rzeczy. I dla mnie to jest taka wojna, która jest w pierwszym momencie do rozstrzygnięcia. I myślę, że akurat to zgromadzenie i tak jak i większość, no, jeśli nie wszystkie, warsztaty dla mężczyzn mają temu służyć też, żeby się spotkać z tym, co tam w tobie siedzi, bratku. I to jest też takie pytanie, bardzo często się mówi o tym szukaniu tego życia w zgodzie z prawdą. Jaka jest prawda? Moja prawda, twoja prawda, tyś prawda, tam jeszcze jedna jest prawda. Bardziej chodzi o to, żeby faktycznie zajrzeć sobie tam, jakby zobaczyć, co warunkuje jakby moje działanie. Na ile są te emocje, na ile mam świadomość swoich emocji, a na ile te emocje ujeżdżają mnie i powodują, że jakby moje działanie prowadzi do pewnych konfliktów, do jakichś starć, a w wymiarze jeszcze szerszym do wojen. Więc ja od tej strony się temu przyglądam i mam też taką myśl, ponieważ ja od dziecka jestem wojownikiem. Wychowałem się na podwórku w ciemnej dzielnicy Łodzi. Trzeba było się ogarniać, żeby nie dostać w czoło, że tak wyrażę. Więc ja dosyć szybko się zapisałem na sztuki walki, bo zobaczyłem Wejście smoka z Bruce'em Lee i tak dalej, i tak dalej. Później plakat wisiał nad łóżkiem. I ta sytuacja trwa do dziś, tam z pewnymi przerwami. Jedną nawet 15-letnią. Ale cały czas jakby mam połączenie też z tą energią, która im dłużej w tym siedzę, tym bardziej otwiera mi oczy na pokój generalnie. Czyli nie mam na myśli salonu, tudzież innej wersji pokoju, tylko na pokój, który niesie ze sobą spokój. Bo taki trening i docieranie do tej agresji, łączenie się w tym w taki zrównoważony sposób, gdzie jest się odpowiednio prowadzonym, prowadzi po prostu do głębszego spokoju. Im dalej w las, tym bardziej jakby te praktyki są rozszerzane. Nie bez powodu mamy pewne stopnie w sztukach walki. One są mądrze przemyślane. Było na to 5000 lat, żeby przemyśleć to, jak to zrobić. Właśnie po to, żeby stoczyć te wojny, które są do stoczenia tam w środku, w trakcie ognia praktyki, czyli poprzez działanie i dotrzeć do tego pokojowego wojownika. To też jest takie hasło, które jest mi bardzo bliskie. Pokojowego w takim znaczeniu, że mam tę moc i nie muszę z niej korzystać, ponieważ dokopałem się do niej i zrozumiałem, jakie może nieść ze sobą skutki, jakie może siać spustoszenie. Im bardziej jakby się z tym poznaję i tym bardziej z tym jestem w takim świadomym treningu i praktyce, tym bardziej mogę transformować tę energię do czegoś, co jest mocną i bardzo konkretną siłą sprawczą, ale do robienia czegoś, co może wpływać na to, żeby coś odbudować, coś stworzyć, coś zasiać, coś zbudować, czymś się zaopiekować, coś ochronić. To jest kwestia kierunkowania tej energii. No, ja to czuję, lubię to sprowadzać jakby do takiej totalnej prostoty i do takiego wejścia najpierw do środka. Więc ja znam bardzo dużo takich wojen, które przechodziłem w swoich etapach tam w środku i szczerze mówiąc, gdyby nie sztuki walki, czyli wydawałoby się bardzo agresywna rzecz, no to zależy bardzo mocno od kierunku i prowadzenia, to one właśnie spowodowały, że jakby odnajduję w tym coraz większy spokój. Tak mi się poleciało.
Poleciało i w ogóle ja też czuję, ile się we mnie też odpala różnych tematów.
gdzieś tam ten temat wojny dosyć mocny, jakby może sorry, że tak wypłynęło, tak po prostu poleciało, bo no zdaję sobie sprawę po prostu z tej męskiej siły, która się gromadzi w jednym miejscu. I co? Jak zarządzać tym w sposób pokojowy? Są między wami starcia, na pewno. Jakby jestem przekonana co do tego, że nie jesteście zgodni w 100% we wszystkim. I tu są jednak mężczyźni, którzy w pewien sposób dążą do konfrontacji. Jak wy zarządzacie tym procesem jakby samego powstawania takiego wydarzenia, a co za tym idzie jakby organizacji takiego spotkania, gdzie tych mężczyzn będzie tak wielu i każdy też chce rządzić? To nie ta energia? Znaczy w sensie, czy spotykacie się z taką energią i jak tym manewrujecie, jak tym zarządzacie? Aż
myślę, że tutaj są trzy perspektywy, nie? Jakby akurat u nas tą strukturą organizacyjno-ideowo pamparampą manifestu to jest właśnie Dawid, okay. Sławomir i ja. I podejrzewam, że każdy z nas ma inną trochę wersję tego. Nie dlatego, że każdy ma jakąś dobrą dla siebie, tylko dlatego, że naprawdę mielimy to przez pryzmat swoich doświadczeń i też tego, z czym my się spotykamy. Oczywiście, my mamy tarcia, mamy jakieś takie kwestie nieporozumień. No można by to wymieniać cały wachlarz, tak? Ale to wszystko, co jest w ogóle związane jakby w temacie zawiązywania relacji. A jeśli te relacje mają jeszcze do czegoś doprowadzić, czyli do czegoś, co ma się zadziać, no to już wymaga też właśnie tej energii sprawczości. A ta energia sprawczości to jest wysoka energia. Ona jest taka czasem mocno wibrująca i musimy z tym dealować, nie? Ale no myślę, że każdy z nas na swój sposób. Pytanie jest akurat w takim działaniu kolektywnym, na ile my znajdujemy rozwiązania i na ile my dajemy sobie też przestrzeni na to, żeby każdy jednak przerabiał też kawałek swojego procesu, bo to jest nieuniknione. I mógłbym długo, ale to żeby się nie rozpędzać, to się na chwilę zatrzymam.
No, konflikty. W ogóle dalej jakby gdzieś ten temat u mnie brzmiewa w głowie. Czy jakby niezrozumienia, co z tym dalej, co się u nas wydarza, albo co we mnie się wydarza. No właśnie różnie i różnie chyba zarządzam tym, czy zarządzamy w grupie. Myślę, że wyzwaniem jest też to dodatkowym, że nie mieszkamy po sąsiedzku, nie możemy po prostu przybić sobie piątki co drugi, trzeci dzień, tylko dzieje się dużo komunikacji poprzez właśnie technologię, co ja doświadczam jako trudniejszą w takim w realizacji pewnego celu, czyli jakby gdzie trzeba utrzymać pewną kontynuację tworzenia, wymyślania, weryfikowania, znajdywania nowych rozwiązań. Właśnie czasami nie słychać, co u ciebie, nie można zadać pytania, co u ciebie słychać, jak się czujesz, co przechodzisz, bo też mogą być problemy na przykład z internetem czy z telefonem. Ale widzę, że jest znowu wraca temat celu, że jest wyznaczony cel, więc to jest to tak zwane męskie, tak, wyznaczyliśmy, więc trzeba czasami odsunąć trochę na bok pewne rzeczy i może szybciej znaleźć rozwiązanie. Może tam nie przegadać, nie przerobić. Akurat teraz taką sytuację z Michałem przechodzimy, że nie udało się porozmawiać, żeby ja mam taką potrzebę poruszyć pewien temat, coś tam rozpuścić, ale pomyślałem sobie, skoro nie wychodzi, dobra, puszczam to i jakby co jest, może to trochę poczekać też, nie? Że jakby jest cel wyznaczony, w którym jesteśmy tym razem, gramy w jednej drużynie, więc szybciej przełączyć się na rozwiązania, które ja mogę znaleźć, czy które możemy razem znaleźć i realizować, czy posłuchać, kto ma co do zaproponowania w kontekście następnego kroku. Możemy wrócić do czegoś za jakiś czas, to też jest okej. Że jakby to akurat z takich bieżących rzeczy, które akurat są u mnie, ale jest to wielka... Pierwszy raz doświadczam tworzenia czegoś dwoma mężczyznami, braćmi, których mam duży szacunek i czuję, jak dużą wartość edukacyjną z sobą niosą, jakimi narzędziami, w jaki sposób się nimi posługują, jak prowadzą zajęcia. U Michała jeszcze chyba nie były. O, na Dreamerstandzie byłem, tak? Głównie byłem u Sławka, ale u Michała też poczułem to, jak potrafi stanąć, przytrzymać tą przestrzeń, poprowadzić ją i co się wtedy dzieje z uczestnikami. Także doceniam. Też jak mi się czasami, żebym coś może wyrzucił, to sobie się przełączam. No dobra, ale co ja cenię w tym człowieku? Co jakby jest wnoszące, wartościowe i tam sobie jakby to moje postrzeganie rzeczywistości w tym kierunku wędruje. Ale też no nie, osobiście nie mogę się doczekać, kiedy się spotkamy razem, usiądziemy i połączymy się właśnie na poziomie emocji, na poziomie trochę zwierzeń, trochę takiego miękkiego bycia razem. bo wiem też, jak to za chwilę zasila właśnie i kreatywność, twórczość i po prostu te działanie w męskim. Znowu cel, dobra, to jedziemy, składamy te puzzle, dobijamy do brzegu. Także jakoś tak to widzę na ten moment. Ale znowu to żywe, żeby spotkać się po prostu fizycznie, nie? Zobaczyć, spojrzeć w oczy, przybić pionę, nie wiem, uściskać się i po prostu... I czasami okazuje się, że w ogóle już nie trzeba mówić. Że język po prostu by nie wyraził, nie opisał, nie wypowiedział tego, co się dzieje po prostu w parę minut w wspólnym byciu. No i o tym jest znowu manifest właśnie, o tym też po byciu wspólnym. Dla mnie jest to bardzo cenne. I z tego bycia zobaczyć właśnie, jakie są zasoby, możliwości, jak rośnie kreatywność, jak się też ta energia tak zwana żeńska, ale to jest te flow, to jest to połączenie, to jest poddawanie się pewnym też silniejszym od nas czasami wydarzeniom. Jak my w tym później istniejemy i jak to się fajnie wzajemnie uzupełnia. No ale tak, jako męscy znowu gdzieś tam fajnie jest nam wyznaczyć cel i znowu z tego miejsca kolejne. Jest ten temat też odwagi. To w ogóle dla mnie jest też w takim tworzeniu w zespole. Na ile się odważę coś powiedzieć, czy na ile otworzyć na coś? Też jest sporo tego u mnie.
To zespołowo skupiacie się na działaniu, przerabiacie ze sobą, żeby później wydać owoc na świat, siejecie. I z czym wy tych mężczyzn pozostawicie? W sensie, że jakby czego doświadczą ci mężczyźni, którzy przybędą na manifest?
Ja myślę, że to jest też ciekawe, to o czym Dawid mówi, to można by długo rozwijać też ten wątek i tak jak mówię, każdy z nas, łącznie ze Sławomirem, miałby tu sporo do dodania, bo to jest też tak, że my siedzimy nad tym prawie 2 lata. Prawie 2 lata od momentu pomysłu. To było w sierpniu 2 lata temu, przy pełni księżyca na wyprawie wędrówka męskiej duszy. Tam się spotkaliśmy w trójkę. I to było magiczne miejsce, pełnia księżyca, żubr, który nam towarzyszył, na drogę nam wyszedł i w ogóle. I tam wokół ognia siedziała grupa mężczyzn i zostało wypowiedziane takie życzenie. I to życzenie sobie gdzieś tam kiełkowało, więc to się zasiało już 2 lata temu. I mogliśmy to zrobić teoretycznie już rok temu, ale też bardzo dużo takiego przyzwolenia sobie daliśmy w temacie tego prowadzenia, o którym mówiłem, że to się wydarzy. I to się wydarzy dokładnie wtedy, kiedy ma się wydarzyć, w najlepszej wersji, jakiej ma się wydarzyć. I my tego, jakie ma to być i jakie ma się to wydarzyć, a tym samym, jakie to będzie i z czym zostawi uczestników, to my tego cały czas doświadczamy. Bo ja myślę, że manifest trwa już 2 lata, a ten ostatni rok to już tak faktycznie, kiedy zaczęliśmy wchodzić w rozmowy, w wymiany myśli, spostrzeżeń, odczuć. Więc pewne rzeczy zaczęły się już manifestować. I podejrzewam, że to się trochę też dzieje na tym spotkaniu. Dawid powiedział tutaj o tym, że częścią tego wydarzenia jest pobycie razem. Pobyć razem w gronie mężczyzn. I myślę, że to pobycie razem też będzie powodować różne sytuacje, które będziemy mieli szansę się poprzyglądać. Jak my reagujemy na pewne rzeczy, jakby co ja odczuwam z poziomu głowy, w sensie co moja głowa mówi mi, co ja mam czuć, a co faktycznie mówi moje ciało, czy ono jest spięte, czy nie, kiedy podchodzi do mnie ten wielki mężczyzna, albo jak moje ciało się zachowuje przy tym mniejszym mężczyźnie. To są niby takie błahe sprawy, ale to wszystko się będzie wydarzać w każdej najmniejszej chwili. Więc ważna jest przestrzeń, żeby móc się otworzyć na to doświadczenie. Dlatego spotykamy się w naturze, dlatego spotykamy się w lesie, dlatego będziemy też pracować z ciałem, dlatego będziemy mieć przestrzeń na wiedzę, którą włożymy do umysłu, ale będzie też przestrzeń na praktykę, na doświadczenie poprzez warsztaty. I to wszystko w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie chyba o tym mówiliśmy, a jeśli nie, no to mówimy. Nie będziemy się bawić telefonami, nie będziemy sobie robić selfiaczków, ani że tam fajne zdjęcie ja z chłopakami i trzymamy się kiery i to jest takie męskie, bo telefonów nie będzie, bo telefony zabieramy. A właściwie prosimy o oddanie i to jest propozycja nie do odrzucenia, jeśli chce się na zgromadzeniu być. Bo to robi bardzo piękną przestrzeń. My wszyscy w trójkę tego doświadczyliśmy niejednokrotnie, że po prostu przestajemy robić to, a zaczynamy dostrzegać, co jest tu. I siłą rzeczy my wchodzimy w tę interakcję, w prostą rozmowę, zapytanie, kim ty jesteś, czym ty się zajmujesz, jaka jest twoja historia, co ty ze sobą niesiesz. Potem się okazuje, że to jest też część mojej historii, a wydawało mi się, że jestem z tym sam. I to jest, myślę, że taka prawdziwa esencja tego zgromadzenia, tego spotkania, czyli to pobycie razem, ale też stworzenie takich warunków, gdzie to pobycie razem będzie niosło taką przestrzeń pogłębienia relacji, ale w tym żywym, w tym obecnym, w tym bez techno, o którym technologii, technokrot, coś tam, co wspominał Dawid, tylko z panem dzięciołem nad głową, który ciągle gdzieś nam przelatuje w temacie tego zgromadzenia i jest takim cichym opiekunem tej całej idei. No oprócz tego, cóż, no wspólne doświadczenia bardzo mocno będą też jakby wnosić to, co faktycznie staje przede mną jako pewna informacja, co chcesz z tym zrobić dalej. Bo to nie jest tak, że przyjedziesz na 3 dni do lasu i zostaniesz uzdrowiony. Prawdopodobnie spotkasz się z takimi przestrzeniami, które zadadzą ci pytanie, czy masz już w sobie gotowość, żeby zacząć je uzdrawiać, czyli zacząć coś z tym robić. No i to są też te narzędzia, o których wspominam. To jest zaproszenie takich prelegentów, którzy też mają coś do zaoferowania i nawet jeśli na zgromadzeniu, to ci mężczyźni będą mogli zobaczyć, co mogą z tym dalej zrobić i gdzie się zgłosić.
Albo zabrać ze sobą już zaproponowane narzędzie. I na przykład przypomina mi się Tymoteusz Niemiec, który ma pracować z tematem strachu z uczestnikami, prowadzić pewien proces. Więc to już będzie konkretna rzecz, którą będzie można poznać, doświadczyć i jeśli się spodoba, zabrać ze sobą do swojego dalszego życia. Ja może tak właśnie trochę o tym, co konkretnie od konkretnych mężczyzn będzie szansą dowiedzieć się, doświadczyć, poznać na manifestie. Na przykład no dla mnie osobiście jest super cennym doświadczeniem to, przez co przeszedł Włodek Dębowski, znany jako paprodziad, którego proces uzdrawiania z bezpłodności w relacji z partnerką trwał około 10 lat i o którym on w niesamowity sposób, słyszałem raz ich, gdy oboje o tym rozmawiali, to nie był pełen wykład, ale z tego, co zrozumiałem, to był obustronnie bardzo ciekawa transformacja, w której korzystali z takich narzędzi jak, nie wiem, totalna biologia, czy ustawienia hellingerowskie i pewnie jeszcze dużo innych, o których jeszcze nie usłyszałem, a będę mógł pewnie usłyszeć od Włodka i w tej sytuacji też dopytać, bo będziemy mieli to pobycie trochę razem, jakby indywidualnie, w sensie też każdy z nas w naszym spotkaniu, zgromadzeniu. Jest to znowu temat życia, jak on wygenerował życie, że tak to nazwę, bo jest w tej chwili ojcem i wiem, że można o tych rzeczach usłyszeć, przeczytać, jakby, a tutaj będziemy mogli widzieć żywego człowieka, który przez to przeszedł, który dzieli się swoim indywidualnym doświadczeniem. Dla mnie to jest super cenne i myślę, że z tego bardzo można zaczerpnąć. Ja w ogóle dużo osobiście czerpię z historii innych osób. Najważniejsze dla mnie jest indywidualne doświadczenie. Jakoś już coraz chyba mniej mnie ciągle do książek i jakiejś takiej wiedzy, którą mogę zdobyć w inny sposób, ale jednak to indywidualne doświadczenie, przez to ktoś przeszedł, trafia do mnie najgłębiej. Także no, będziemy mieli też pracę z głosem, prowadzoną przez Konrada Jasińskiego, który swoją część manifestu nazwał Natura głosu, dzika, święta, wolna. Więc będzie znowu o dzikości, będzie o tym męskim takim pierwotnym. Darciu japy w lesie, przypuszczam, też może być. W wykrzyczeniu, połączeniu się z takim pierwotnym ja i jestem bardzo ciekaw też tych zajęć Konrada. Będą różne jakby prelekcje. Staraliśmy się, żeby nie było tego za dużo, dlatego też jakby u nas nie ma takiej formuły festiwalowej wyboru, jak trochę w takim, co kiedyś nazywam sobie, na własną użytek hipermarkecie EZO, tylko po prostu mamy paru wybranych mężczyzn, których wybierając czuliśmy, że wniosą pewną wartość. Jest dużo przestrzeni pomiędzy właśnie, żeby pobyć indywidualnie, zapytać o coś już bezpośrednio, czy po prostu posiedzieć sobie przy ogniu i to też ma wielką moc. To też jest ta cisza, przestrzeń i jest ważna w równowadze, w harmonii, którą chcemy utrzymać, żeby ta przestrzeń, jakby zakres był dosyć duży. A, i też szansy potów oczywiście. Sławomir Gęściak, nasz brat, współorganizator. Będzie też ta część, tutaj się oporze świtu tradycji Indian Ameryki Południowej. Nie do końca pamiętam, którego odpowiednia, a być może kilku, ale czuję, że Sławek to zrobił z bardzo dobrego miejsca, z połączenia z tą medycyną pewnie z bębnem, pewnie będzie tam moc, moc niekoniecznie siła. Tyle pamiętam na ten moment. Mamy pełną listę programu i prelegentów na naszej stronie. Może gdzieś tam uda się
podlinkować, jasne.
Podlinkować. Dziękuję, Agato. Zapraszamy do odwiedzenia.
Super, a będzie jeszcze Maciej Marczak. Ja pamiętam drugą połowę chyba, bo to wygląda. Będzie jeszcze Maciej Marczak. I to też warto o tym wspomnieć. Tak samo jak mówisz o Tymoteuszu. Bo znowu mi się łączą wątki też z tematem tej wojny i tych jakichś takich dziwnych rzeczy. To tu mi się pojawia też taki temat konkurencyjności, który prędzej czy później w każdym świadku gdzieś wybrzmiewa. I manifest też jest takim tak naprawdę pretekstem do tego, żeby włożyć kijek w mrowisko. Ja to lubię osobiście robić, bo czasem trzeba to po prostu robić. W temacie wyplenienia konkurencyjności, zanim ona zacznie się rozbudowywać i spowoduje, że to, co się ładnie zaczyna, może się też szybko skończyć. I mówię o Macieju Marczaku też dlatego, że on jest organizatorem dużego festiwalu w lipcu, 6-9 lipca, Conscious Men. I mieliśmy bardzo dużo rozmów na ten temat. Cieszę się, że Maciej mimo dużej ilości obowiązków przed samym festiwalem przyjedzie do nas na całość, bo wspiera nasze działanie, my wspieramy jego działanie i już tutaj na tym polu bardzo fajne rzeczy zaczynają się dziać, że ta współpraca się zacieśnia i nie ma właśnie takiego okopywania ogródków, bo to zupełnie nie o tym i zaczynamy patrzeć po prostu na coś, co jest dużo większe niż my, bo tylko wtedy to zadziała. I Maciej też ma bardzo szeroki wachlarz też jakby warsztatów do zaoferowania. Nie będziemy tu zdradzać, można sobie poczytać na stronie, a jeszcze lepiej tego doświadczyć, bo co tam, literki na stronie, kupcie bilet, wpadnijcie. I będziemy działać, no. To też nie jest cała lista. Jeszcze mamy bardzo ciekawą grupę mężczyzn w temacie dźwięków i słowa do wieczornego koncertowania i podróży z dźwiękiem. Niburu Project, Tresura Matrixa. No, czeka nas piękna jazda w okolicznościach przyrody. Ja się nie mogę doczekać osobiście. Musimy tam pojechać tylko wcześniej z bębnami, zakląć pogodę i lecimy.
Super. A tak zataczając krąg, mam takie pytanie. Czy zdarzają się ochotnicy wysłani przez kobiety?
Pewnie. Ochotnicy zgłaszani przez kobiety. Zdarzają się prezenty na przykład.
Prezenty, nie? Tak.
Ja uwielbiam te momenty. Zobaczymy, jak będzie tutaj, bo to się zawsze na miejscu okazuje, ale nieraz uczestniczyliśmy w takich wyprawach, gdzie jest pierwszy krąg otwarcia, siadamy i wszyscy siadamy na ziemi i na przykład widzimy mężczyznę, który nie wie, czemu ma usiąść na ziemi, co on tu robi i przychodzi taki pierwszy sharing, gdzie każdy jakby mówi, z czym jest, czym przychodzi i jest historia. Dostałem w prezencie ten wyjazd od żony, nie wiem, co tu robię, ale się dowiem. No i dowiaduję się i później się okazuje na przykład, że spotykamy na kolejnej i kolejnej wyprawie i że to był taki mocny punkt na mapie jego podróży. Ale różnie to bywa.
Czyli okazuje się, że to dla kogoś może być po prostu motywem przemiany wewnętrznej, nie? Tym tak, początkiem tak zrobienia jest. Czegoś dla siebie, nie? Tak zmierzając do początku, nie? Do naszego pierwszego pytania i naszej pierwszej rozkminy dotyczącej tego, czy to można zrobić dla kogoś i jak to się ma, nie?
Czasem temu nie tyle trzeba, co można jakoś pomóc, wesprzeć to, nie? Podejrzewam, że takie prezenty na takie wyjazdy kobiet dla mężczyzn to jest to właśnie ta forma wsparcia.
Super.
Pojedź, zobaczysz, opowiesz mi.
Ale tu mówimy o relacji mąż i żona, a czy na przykład mamy dla swoich synów wykupują? Czy macie w ogóle taką wiedzę? Czy się dowiecie dopiero?
O, jest, ale uruchomiłaś tutaj bardzo ciekawy temat, bo jeśli chodzi o relacje młody mężczyzna, czy w ogóle mężczyzna, matka i relacje mężczyzna, ojciec, no to jest takie szerokie pole odblokowywania zablokowanych energii bardzo często, że mnie osobiście zaskoczyło, jakby to jak usłyszałem to z twoich ust i tak sobie pomyślałem, ale to by było z jednej strony, a z drugiej strony, a czemu nie od ojca? Nie? Taki prezent. I tutaj nie chcę wchodzić w to jakoś tak głębiej, mówię o takim bardziej dużym znaku zapytania, który się pojawił. Ja się nie spotkałem z czymś takim jeszcze, ale pewnie też nie wiemy o wszystkich takich zdarzeniach. to nie jest tak, że wszyscy mężczyźni jak przyjadą, to pierwszego dnia się wyspowiadają, tylko bardziej dzielą się tym, z czym czują, że mają ochotę i są gotowi. Ale myślę, że to jest w ogóle ciekawy temat, nie? Jakby na pewno nie należy do takich rzeczy w żaden sposób namawiać. Prezent w naszej kulturze według mnie niestety dalej jest czymś takim, że nie wypada nie przyjąć, nie? Lepiej niech leży w szafie, jak te skarpety czy tam inne na tę gwiazdkę. A takie stanięcie w tym, że ten prezent nie jest dla mnie albo on mi nie posłuży, to dalej mamy z tym temat i to myślę, że w ogóle to już tak bardziej kulturowo. Ja uważam, że jeśli chodzi o takie wyjazdy, to nie należy w żaden sposób namawiać, natomiast warto informować i ewentualnie wskazywać miejsca, gdzie można takie rzeczy znaleźć, żeby zdecydować, czy się chce sprawdzić. To powinna być zawsze taka tutaj decyzja, nie? Żeby się z tym spotkać. Tak czuję.
Tak, a wiesz, ja mam takie doświadczenie ostatnio, bo pracuję z młodzieżą, tworzę w tym momencie diagnozę środowiska lokalnego dzieci i młodzieży i widzę, że młodzież często po prostu nie zna siły takich spotkań. Nie zna takiego dnia, żeby nie być w technologii. Są takie sytuacje, że rodzice muszą wzywać policję, pojawia się agresja w momencie wyłączenia w ogóle komputera, w perspektywie odcięcia w ogóle dziecka, młodego człowieka, chociaż na chwilę po prostu od sieci, od komputera. I po prostu wydaje mi się, że młodzi ludzie, młodzi mężczyźni, jak już jesteśmy jakby ukierunkowani, mogą zupełnie nie wiedzieć, że są takie przestrzenie. Mogą w ogóle nie mieć takiego obrazu i to może być w pewien sposób taka droga do tego, żeby mogli po prostu zobaczyć, nie? Coś innego. To mogła być też droga ratunku dla całej rodziny, dla ich młodego życia.
To jest fajna inspiracja do kręgu dla chłopców, dojrzewających mężczyzn. Ale też, wiesz co, jak to opowiadałeś, to przypomnę, jakby zmysławiam sobie na nowo, to, że w ogóle my mamy teraz te określenia, kręgi, jakieś warsztaty, nie wiem, że to otwieranie się. Ja mam wrażenie, że to wszystko było i w ogóle nie było tak nazywane i w tych społecznościach właśnie mniejszych, zwłaszcza kiedyś, to się cały czas działo, były jakieś święta, które się obchodziło, tańczyło się razem, spotykało się przy ogniu. Nie wiem, straż pożarna, to są mężczyźni, którzy po prostu razem jadą na akcję, mają swój wspólny cel gaszenia pożaru i tak dalej, i tak dalej. I właśnie czasami jakby, w ogóle moją głęboką intencją jest to, żeby żyć i wspierać społeczności, które właśnie zaczynają od pracy z ziemią, albo po prostu jest to bardzo ważny element, tak zwana praca z ziemią. To znowu jakieś określenie naturalne, jakby współistnienie z otoczeniem, żeby mieć pożywienie, chociażby bardzo w ogóle, bardzo takie dla mnie, nie? Przyda mi się mieć jedzenie, więc po prostu trzeba współpracować z otoczeniem. I żeby wspierać i tworzyć takie miejsca, gdzie te rzeczy odbywają się w naturalny sposób, gdzie po prostu pali się ognisko, więc się spotykamy przy ogniu i tam już wiadomo, że dzieją się pewne jakby symboliczne rzeczy, nie wiem, energia ognia, pierwotne jakby rzeczy się mogą przypomnieć, bo mamy je gdzieś w DNA. I to uzdrawianie, czy po prostu balansowanie pewne rzeczy następuje w sposób naturalny. Ale zauważam ten aspekt, o którym ty mówisz i to jest, w sumie teraz też będę chyba się bardziej trochę jeszcze zastanawiał, co ja mogę z tym zrobić, z tymi młodymi. Nie zawsze mam taki super fajny kontakt, muszę przyznać, z tym młodszym pokoleniem. Ale może właśnie taki gdzieś jednodniowy krąg dla chłopaków. Chociaż wiem o jednej inicjatywie bardzo fajnej w Dolnym Śląsku, już tam gdzieś w okolicach Kłodzka, są organizowane takie wyprawy dla ojca z synem, kilkudniowe. Także no jest to trochę daleko, wiem, że ty mieszkasz niedaleko mnie całkiem, czyli po drugiej stronie Dolny Śląsk. Ale jest trochę takich inicjatyw, można by gdzieś puszczać też, myślę, szerzej w naszych kręgach. Zbierać, tak łączyć kolektywnie te różne ciekawe inicjatywy. Wszyscy gramy do jednej bramki, wszystkim nam zależy, żeby było jakoś lepiej. Rzeczy bardziej dostępne, też ten wybór właśnie, żeby była świadomość, że mamy cały czas wybór, że są różne rozwiązania na różne sytuacje, różne mechanizmy. Że to nie jest, że cały czas jest więcej niż nam się wydaje. Że są ludzie, którzy prowadzą pewne inicjatywy, jest na przykład żywa przestrzeń, do której można przyjść i porozmawiać w bardzo ciekawy, twórczy, rozszerzający sposób. Są właśnie festiwale. To też, z czego się cieszę, to jest to właśnie wsparcie gdzieś od innych, którzy już są dużo dalej, w sensie też organizowania, tworzenia pewnych przestrzeni. Byłem długą, piękną rozmowę z Beą, inicjatorką, twórczynią, dreamerką Dreamers Landu, od której usłyszałem tyle w ogóle fajnych inspiracji, bardzo z niego w ogóle, co jest ciekawe. To i to trzeba zrobić tak i tak powinny pewne rzeczy wyglądać, w ogóle mega, mega zasilające. Mamy jeszcze raz się spotkać po południu na rozmowie, że właśnie wyjście do kogoś otwiera kolejne możliwości. Bardzo w ogóle mnie zasila, gdy odkrywam, zauważam, że jest jeszcze coś, o czym nie wiedziałem. Jest jeszcze kolejny sposób, narzędzie, miejsce, ludzie, przestrzenie, czy internetowe, czy fizyczne, gdzie jest pewna wartość, która ze mną rezonuje, albo nowa wartość, która wow, faktycznie tego nie widziałem. To jest ciekawe, nie? I myślę, że młodym ludziom fajnie, no być może po prostu używając telefonu za dużo, na przykład w sensie będąc cały czas na Facebooku, często dostajemy informacje z tego samego kręgu. To tak działają algorytmy, tak działają te mechanizmy kreowane sztucznie, że one nie są kreatywne na dobrą sprawę, one ograniczają dostęp do informacji, także czasami można utknąć w przestrzeni pewnej rzeczywistości w pewnym wszechświecie, w którym nie ma tych rzeczy, nie ma tych informacji, ale możemy przez to przejść, poprzez synergiczne, wspólne otwieranie, kreowanie, wspieranie się wzajemnie. Jeśli znajdzie się jakieś takie środowisko gdzieś tutaj, na przykład w twoim otoczeniu, młodych chłopców czy dzieci, ja mam już coś im do podesłania, nawet na fejsie. Będzie tak łatwiej, ale też czuję, że rozmawiając o tym, już otwieramy coś, już coś może przypłynąć, już jakaś informacja może się pojawić, bo to już nie jest tego wymiaru umysł, tylko trochę głębiej. To nie jest tylko technologia, jest to z innego miejsca, więc to zaczyna płynąć.
Też to czuję i tego życzę i myślę, że wiele kobiet byłoby za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięcznych za taką przestrzeń właśnie dla chłopców, która ratowałaby ich życia może tak naprawdę. I ci opiekunowie i obrońcy życia, to hasło jakby może też nabrać takiego wymiaru no totalnie dosłownego, totalnie dosłownego.
Dzięki za inspirację.
To ja wam bardzo dziękuję. Niesamowita była dla mnie ta rozmowa, bardzo mocna, bardzo mocno ją czuję w ciele. Dziękuję, myślę, że ona ze mną jeszcze pozostanie. Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam wszystkich mężczyzn do cudownej przestrzeni, którą zaopiekujecie się wy, Dawid Rygielski i Michał Ratajski.
Sławomir Gęściak.
Właśnie.
Dziękujemy kolektywnie i ja osobiście dziękuję ci bardzo. Przemiła rozmowa, przemiłe spotkanie.
Tak, dzięki bardzo. Ja się jeszcze zawiesiłem na tym wątku tej edukacji, bo to chyba trzeba tak szerzej na to spojrzeć. Też pracuję w tej edukacji z jednej strony, więc mam też dużo takich bolączek, ale myślę, że warto powiedzieć tak na koniec, że tego już naprawdę nie jest mało. To jest kwestia tylko poszukania. I takich inicjatyw, o których mówicie, jest więcej. One się zadziewają teraz w takiej oddolnej edukacji, gdzie to są prywatne przedsięwzięcia i prywatne szkoły, ale ja tutaj mam taki żywy przykład z mojego tutaj otoczenia, że dzieciaki zaczynają szkołę o 8 rano od komunikacji w kręgu. To jest pierwsza rzecz. I dopiero później są normalne lekcje. Nie? Więc jakby to są takie sygnały, na przykład. Liceum Sowidrzała jest fajna inicjatywa w Katowicach. Jedną z części stałej siatki jest komunikacja w kręgu. Wyprawy dla mężczyzn i synów są, jest nawet pewna strona, która się tym zajmuje już od dłuższego czasu, psychologów i psychoterapeutów, ale też consciousment wspomniany, który będzie w czerwcu, dopuszcza taką możliwość do udziału ojca z synem. Są też odpowiednie zniżki dla młodych, żeby brali w tym udział. A im więcej tych kręgów jest, tym więcej pojawia się też prowadzących te kręgi, a siłą rzeczy prędzej czy później to jest tak, że część czuje się predysponowana do pracy z dorosłymi, część do pracy z młodzieżą. Na bank się pojawią też tacy, którzy zaczną robić to, o czym mówisz. To znaczy, że ja już mam przestać mówić. Także dzieje się. Po prostu siejmy te wieści, udostępniajmy. Niech to płynie szerszym echem. Ktoś może faktycznie nie mieć świadomości, że to jest w dostępie. A już jest.
A już jest.